Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana.
Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swoimi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich:
Kogo szukacie?
Odpowiedzieli mu:
Jezusa z Nazaretu.
Rzekł do nich Jezus:
Ja jestem.
Również i Judasz, który go zdradził, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał:
Kogo szukacie?
Oni zaś powiedzieli:
Jezusa z Nazaretu.
Jezus odrzekł:
Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść.
Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra:
Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał ojciec?
Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa. Związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra:
Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka?
On odpowiedział:
Nie jestem.
A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział:
Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem.
Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc:
Tak odpowiadasz arcykapłanowi?
Odrzekł mu Jezus:
Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz?
Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza, a Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego:
Czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów?
On zaprzeczył, mówiąc:
Nie jestem.
Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł:
Czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie?
Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiął. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożywać paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł:
Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?
W odpowiedzi rzekli do niego:
Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie.
Odpowiedzieli mu Żydzi:
Nam nie wolno nikogo zabić.
Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a wywoławszy Jezusa, rzekł do Niego:
Czy Ty jesteś królem żydowskim?
Jezus odpowiedział:
Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie?
Piłat odparł:
Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?
Odpowiedział Jezus:
Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.
Piłat zatem powiedział do Niego:
A więc jesteś królem?
Odpowiedział Jezus:
Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
Rzekł do niego Piłat:
Cóż to jest prawda?
To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich:
Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego?
Oni zaś powtórnie zawołali:
Nie tego, lecz Barabasza.
A Barabasz był zbrodniarzem. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze, upludłszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili:
Witaj, królu żydowski.
I policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich:
Oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy.
Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich:
Oto człowiek.
Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali:
Ukrzyżuj, ukrzyżuj.
Rzekł do nich Piłat:
Weźcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim żadnej winy.
Odpowiedzieli mu Żydzi:
My mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym.
Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa:
Skąd ty jesteś?
Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego:
Nie będziesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować?
Jezus odpowiedział:
Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie.
Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali:
Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi.
Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny 6:00, i rzekł do Żydów:
Oto król wasz.
A oni krzyczeli:
Precz, precz, ukrzyżuj go.
Piłat rzekł do nich:
Czyż króla waszego mam ukrzyżować?
Odpowiedzieli arcykapłani:
Poza Cezarem nie mamy króla.
Wtedy wydał im Jezusa, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta, a było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata:
nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim.
Odparł Piłat:
com napisał, napisałem.
Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą:
nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć.
Tak miały się wypełnić słowa Pisma: podzielili między siebie moje szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki:
niewiasto, oto syn twój.
Następnie rzekł do ucznia:
oto matka twoja.
I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł:
pragnę.
Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł:
wykonało się.
I skłoniwszy głowę, wyzionął ducha. Był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem. Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kości jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi pismo: będą patrzeć na tego, którego przebodli. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu.
Oto słowo Pańskie.
Kochani, wielki polski poeta Roman Brandstetter, zanim nawrócił się z judaizmu na katolicyzm, często przechodził obok krzyża wiszącego na zewnątrz Tarnowskiej katedry. Napisał on później, że mimo iż jeszcze wtedy nie był katolikiem, ukradkiem uchylał czapkę, zawstydzony przyspieszał kroku, a ten rozpięty na krzyżu człowiek, zczerniały od deszczów i wiatrów, napełniał go coraz większym niepokojem. Krzyż napełnia niepokojem nawet niewierzących. Wiele razy jednak ów niepokój nie prowadzi do nawrócenia, ale do zacietrzewienia. Ludzie kiedyś ochrzczeni, naznaczeni tym znakiem, dzisiaj twierdzą, że krzyż im przeszkadza, nie pozwala normalnie żyć. Wymowny przykład takiego zachowania opisano niedawno w jednej z gazet katolickich. W małym miasteczku australijskim mieszka człowiek, którego w 1998 roku po operacji neurochirurgicznej uznano za zmarłego. Dokonał się jednak cud. Pacjent wbrew opinii lekarzy przeżył i wyzdrowiał i w dziękczynieniu na swojej posesji postawił 2-metrowy krzyż. Jego sąsiad uznał, że za blisko podjazdu, którego on używa. Stwierdził, że jako były katolik nie ma nic przeciwko krzyżowi. Ale krzyż powinien być w kościele. Nie zgadza się nawet na ten przy podjeździe. Czuje, jakby ktoś mu go wpychał do gardła. Wcześniej obaj panowie żyli w zgodzie. Więcej składali sobie odwiedziny, spotykali się razem. Teraz stali się zaciekłymi wrogami. Na szczęście doszło w końcu do ugody między zwaśnionymi stronami, krzyż przeniesiony. Dlaczego mają miejsce takie wydarzenia? Nasi przodkowie stawiali krzyże przydrożne i nikomu to nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, ludzie cieszyli się, że mają nową kapliczkę, gdzie można się zgromadzić na modlitwę litanią loretańską w maju, gdzie można się zatrzymać, aby odmówić Anioł Pański czy najstarszy pacierz. Krzyż był umieszczany w centrum domu. Dzisiaj nawet ludzie wierzący zawieszają dyskretne, małe krzyżyki w niezbyt widocznych miejscach, gdzieś w drugim pokoju, do którego goście nie przychodzą. Być może, aby nie narażać odwiedzających na spojrzenie na ten znak wiary, aby nie poczuli się nieswojo, żeby nie wyjść na zbyt kościółkowatych. Święty Jan Paweł II w Zakopanem w 1997 roku wołał do zgromadzonych ludzi: umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości. o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz. Krzyż ma napełniać niepokojem, ma budzić sumienia, ma być znakiem zapytania. Jezus patrzy na każdego z nas i pyta: czy odpowiadasz swoją miłością na moją nieskończoną miłość i bezgraniczne poświęcenie? Odczytaliśmy przed chwilą opis męki pańskiej. Święty Jan jeszcze dobitniej niż pozostali ewangeliści podkreśla, że Zbawiciel wydał się na śmierć z pełną świadomością i całkowicie dobrowolnie. Z miłości do nas umarł na krzyżu w tym momencie, gdy w świątyni jerozolimskiej zabijano baranki na ucztę paschalną. Krew Chrystusa jest ceną za nasze zbawienie. Relikwia krzyża, na którym zmarł Zbawiciel, zawsze była otaczana wielką czcią w Kościele. W 326 roku matka cesarza Konstantyna, święta Helena, udała się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Wzniosła tam wspaniałą bazylikę Bożego Grobu. Ojcowie Kościoła, w tym święty Ambroży i święty Jan Chryzostom, potwierdzają, że to właśnie ona odnalazła relikwię krzyża. Z miejsca wskazanego przez pewnego starca wydobyto trzy krzyże i inskrypcję Jezus Nazareński, Król Żydowski. Jak pisze ówczesny historyk Sokrates Scholastyk, biskup Jerozolimy przywołał na miejsce znaleziska, prosi Boga o znak i go otrzymuje. Na jego polecenie zaniesiono wszystkie krzyże do pewnej umierającej kobiety. I kiedy wniesiono trzeci krzyż, kobieta nabrała sił i całkowicie powróciła do zdrowia. Największa część relikwii została umieszczona w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie. I odtąd z całego chrześcijańskiego świata przybywają pielgrzymi, aby oddać cześć Najświętszemu Krzyżowi. W Wielki Piątek i my chcemy uczcić symbol naszej wiary. Za chwilę będziemy przyklękali przed Nim i całowali wizerunek cierpiącego Chrystusa. Dziękujmy Jezusowi za Jego wielką ofiarę, za Jego miłość i prośmy, abyśmy potrafili nieść krzyże naszego życia tak jak On, tak jak święci i błogosławieni, którzy potrafili naśladować Mistrza w sposób heroiczny. Przywołajmy w tym miejscu wydarzenie z Wielkiego Piątku 2005 roku. Tego dnia telewizja pokazała Jana Pawła II, papieża, który modlił się w prywatnej kaplicy. Niezwykle cierpiący następca świętego Piotra trzymał w ręku krucyfiks, zwrócony jednak nie w stronę wiernych. Papież wpatrywał się w postać Chrystusa, utożsamiając się z losem boskiego mistrza. Módlmy się zatem, najmilsi, abyśmy potrafili cierpienie, ból i doświadczenia przyjmować tak jak Jezus, tak jak nasz wielki rodak, święty Jan Paweł II. Kontemplujmy najświętszą mękę Zbawiciela, która uczy nas niesienia krzyża, która uczy nas ofiary. Amen.